Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj w letniej atmosferze przypominamy sobie, że lato w Polsce to był także naturalnie sezon wczesny albo nieco późniejsze lato, to był także sezon pielgrzymek papieskich do Polski. Papież przybywał akurat w tym zwykle czasie, nie tylko w czerwcu 79 roku, kiedy to wszystko się zaczęło, ale także w późniejszych tych wizytach wyjątkowo częstych, zawsze dla nas radosnych i ważnych. Próbujemy tutaj w konwersatorium wrócić myślami także do tych spotkań, ale także do tego, co po nich zostało, z nadzieją, że to nie będzie kolejna, jedna z bardzo wielu rytualnych, takich akademijnych rozważań o Janie Pawle II. Zapraszam Państwa do rozmowy na temat Polski Jana Pawła II. Moim rozmówcą w konwersatorium, krynicą wiedzy w naszym dzisiejszym spotkaniu będzie Paweł Gierek, socjolog. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozumiem, że poza różnymi innymi działaniami pana aktywność na polu, o którym dzisiaj będzie mowa, możemy poznać także z tych projektów, które pan współtworzył, czyli Wiki Jan Paweł II, tak, i z bazy dokumentów papieskich, to wszystko dostępne w internecie.
Dwa projekty internetowe zrealizowane w ramach Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, kiedy jeszcze w nim pracowałem, udało się wymyśleć i stworzyć w gronie kolegów, współpracowników taki właśnie projekt zbierający przeszukiwarkę tematyczną dokumentów Jana Pawła II, to jest to właśnie nauczanie jp2.pl i też zaczątki takiej internetowej bazy wiedzy, internetowej encyklopedii Wiki JP2. Obie nadal dostępne w internecie, zachęcam.
To jest ten aspekt pamięci o Janie Pawle II, o który nam najbardziej chodzi. To prawda, że wszystkie te pamięciowe, brane z doświadczeń, emocje są ważne, jakoś wzmacniają niekiedy te ważne przesłanie, które zostało przyjęte z ust Jana Pawła II. Niemniej sama treść, sama waga tego nauczania jest dla nas, staje się dla nas, można powiedzieć, coraz ważniejsza. Im bardziej schodzi na plan dalszy, no to żywe doświadczenie spotkań, tym ważniejszy jest trwały wkład, który pozostaje, tak, który jest dostępny także w jakiejś bardziej zobiektywizowanej postaci. Nie pamiętam, że w tym słynnym miesiącu papieskim, kwietnia 2005 roku, wtedy, gdy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z takim wzmożeniem, ale nie tych jakichś emocji, można powiedzieć, które też potem przychodziły, czyli często tych walecznych, czy bolesnych, czy żałobnych. One również oczywiście w kwietniu 2005 te bolesne były niewątpliwie obecne. Niemniej były to jakieś wzmożenia jakiejś duchowej hossy. Tak? Coś się takiego działo, że łatwo nam było mówić o zmianie życia, nawróceniach, o odrzuceniu jakichś dotychczasowych złych schematów, prawda? I aż wszyscy wyczekiwali, kiedy ta atmosfera święta, na ile ona, jak ona długo będzie trwała, czy ona się załamie. Na każde święto w pewnym momencie się kończy, niemniej coś ma szansę w nas zmieniać. Potem przyszła dyskusja o tym, czy tym, co pozostało jako coś trwałego, jest słynne pokolenie JP2. No dzisiaj tych dyskusji mamy już o wiele mniej. Trudno by mi było nawet powiedzieć, czy to gdzieś ostatecznie może być podsumowane, czy takie pokolenie istnieje, czy ono zaznaczyło się, czy ono stworzyło, czy tworzy jakąś nową jakość, w jakich dziedzinach. To by była jedna kwestia, gdzieś tam w tle trochę szersza, bo jeśli mówimy o pewnej elicie jakiejś nadającej pewien ton, no to ten ton rozchodzi się po całym społeczeństwie i można mówić o jakiejś zmianie. Czy to, co dawało się wychwycić w 2005 roku gołym okiem, to socjolog po już no, wielu latach, tak wiele, no nie jest to wiele lat w sensie, że tutaj jakieś pokolenie na przykład całe dało się...
No właśnie, poznać. To nie jest jeszcze nie całe jest pokolenie. Jeszcze.
Ale w tym długim dla człowieka, tak, pojedynczego okresie, gdy się wydaje, że to wszystko gdzieś tam minęło. Było tak wiele różnych rzeczy od tego czasu. Mamy Smoleńsk, mamy jakby wokół tego inną, także społeczną też aurę, poruszenie, wzmożenie. I teraz tak, czy przez te różne fale, które potem miały miejsce, widzimy jeszcze źródło tej zmiany, która miała nastąpić, czy widzimy tę zmianę?
No tu kilka jednocześnie bardzo ważnych rzeczy pan poruszył, panie doktorze. Spróbuję po kolei. Po pierwsze, czy istnieje pokolenie Jana Pawła II? Wydaje mi się, że to jest wbrew pozorom mało istotny temat, dlatego że to była taka moda dziennikarska właściwie. Pytać, jest pokolenie, nie ma, rozważać, odmieniać przez przypadki, spierać się o to. Tymczasem będąc rzetelnym socjologiem, nie mogę powiedzieć, czy było pokolenie, czy nie było, bo ono dopiero, jeżeli to pokolenie jest, to ono się dopiero objawi w owocach po czasie dłuższym niż lat 10 czy 12 w tej chwili, które mamy. I inaczej wchodzimy natychmiast, jesteśmy atakowani przez socjologów o mniej przychylnym nastawieniu do Kościoła katolickiego, mniej jakby siedzących z zewnątrz Kościoła, o łamanie definicji. A tymczasem, patrząc na to jako, bardziej jako wierny, jako Polak, niż jako tylko socjolog, to wydaje mi się, że chciałbym nie tyle wchodzić w spory definicyjne, co raczej patrzeć na konkrety, czy coś z tego zostało, czy są jakieś konkretne efekty. No i powiem tak, to też troszkę zależy od tego, jakie mamy oczekiwania, bo dużo razy słyszałem takie narzekania, zarówno ze strony osób wierzących, jak i ze strony również prawdziwie czy fałszywie zatroskanych na przykład dziennikarzy niewierzących, jak to, co myśmy zrobili z Janem Pawłem, co myśmy zrobili z jego nauczaniem. Na pewno są takie tematy z jego nauczania, które jakoś głębiej weszły do naszego życia. To na pewno jest na przykład kwestia stosunku do życia, do wartości życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Oczywiście to nie znaczy, że jest idealnie, to nie znaczy, że bez problemu jesteśmy w stanie w tej chwili przyjąć najbardziej bliską Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu, jego rozumieniu wersję ustawy na przykład, bo to byłby taki bardzo wyraźny konkret, jak wiemy po różnych doświadczeniach z lat ubiegłych, to nie jest takie wcale proste. Ale z drugiej strony, patrząc na to, na tle innych społeczeństw europejskich, a nawet na tle Polski, polskiego społeczeństwa Anno Domini, powiedzmy 1989 czy 91, to widać ogromną zmianę i to zmianę w stronę Jana Pawła II. W stronę, oczywiście nie jedynie Jan Paweł II był tego źródłem, były różne ruchy pro-life, które częściowo z jego nauczania czerpały, częściowo z innych źródeł. Były, na pewno niebagatelną rolę odegrała zmiana prawa, bo prawo, o to też toczy się cała batalia, że prawo ma też pewną normotwórczą rolę i jeżeli ludzie zauważają, że coś jest dopuszczone prawem, to uważają szybko, że to jest moralnie co najmniej obojętne, jeżeli nie w ogóle pozytywne, a jeżeli coś jest niedopuszczone, to natychmiast też wpływa na normy w społeczeństwie, na normę odrzucenia danej rzeczy jako niemoralnej. I to też na pewno wpłynęło, ale nie ma żadnej wątpliwości, że zarówno na prawodawców, jak i na ludzi pro-life w Polsce chyba pierwszoplanowy wpływ miał właśnie Jan Paweł II. To jest taka jedna sprawa. Druga sprawa to na pewno wpłynął bardzo silnie na pewne przemiany wolnościowo-godnościowe w Polsce. Tutaj trzeba przypomnieć, że w zasadzie socjologowie polegli w roku 80. Są znane do dziś pewne badania, które mówiły o całkowitym marazmie w społeczeństwie, o całkowitej poczuciu beznadziejności. I to w kilka miesięcy po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II. Wiemy, że kilka miesięcy później z tego wyrósł sierpień 80. I ważne, jaki był ten sierpień, bo nie tylko to, że on był, ale też jaki był. Mimo tego, że wśród doradców Solidarności było bardzo wielu ludzi, którzy mieli ewidentnie raczej niechrześcijański punkt widzenia, co się zresztą szybko okazało w latach 90., to mimo wszystko nie ma żadnej wątpliwości, że Solidarność roku 80. miała bardzo silnie chrześcijański rodowód myślenia i większość postulatów, większość formułowanych wniosków przez przecież prostych młodych robotników i prostych młodych inżynierów w większości, bo taka była większość przecież Solidarności. One były przesycone nauczaniem Kościoła, przesycone taką społeczną nauką. I tu nie ma wątpliwości, że tutaj zadziałały dwie rzeczy. Po pierwsze, pielgrzymka Jana Pawła II, ale po drugie, o czym często się nie mówi, o czym często się zapomina, a o czym ja w tej chwili mam okazję przekonać się, studiując różne archiwa z tamtych lat. Również pewna praca, jaka została podjęta przez Kościół Polski, już w Polsce, od pielgrzymki do tego czasu, przez powoływanie różnych konwersatoriów, grup nieformalnych, wszystko dyskutujących właśnie to, co zostało powiedziane w pielgrzymce, dyskutujących pierwszą encyklikę papieską, Redemptor Hominis, dyskutujących pierwsze słowa pontyfikatu, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, komentujące te słowa, człowiek jest drogą Kościoła, komentujące, nie można zrozumieć Polski bez Chrystusa, nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, nie można zrozumieć Warszawy bez Chrystusa, jeśli się nie pamięta, że on legł razem tutaj do powstania warszawskiego nawiązanie na bruku krakowskiego przedmieścia. I to porównanie tysiąca lat polskiej historii, to jest jakby pewien nurt, nie Wojtyłowy, bo to jest nurt starszy, to jest nurt Wyszyńskiego, to jest nurt Chlonda, obecny w Ślubach Jasnogórskich, obecny w Milenium. Więc ten nurt, z którego wyrósł Jan Paweł II, z którego wyrósł Wojtyła, ten nurt zostaje zderzony właściwie w niemy sposób, bo on tego nie wymawia do końca, z 40 latami PRL. I tą kropkę nad i stawiają potem studenci, niosąc w jakimś pochodzie pierwszomajowym taki transparent 40 lat PRL, 1000 lat Polski chrześcijańskiej, więc chrztu Polski. Więc myślę, że to zostało odczytane przez Polaków, przez wielu Polaków, no niepewnie nie wszyscy się z tym identyfikowali, to że zobaczyliśmy potem, że nie wszyscy to zinternalizowali, że niektórzy mieli jakby inne źródła swoich przekonań, jak mówi preambuła Konstytucji, ale to niewątpliwie Jan Paweł II tutaj wpłynął na nas i to była taka na pewno drugi jego istotny wpływ, który zinternalizowaliśmy, który nas zmienił.
Ja z swojej prywatnej, osobistej pamięci, która wtedy była pamięcią nieco odrywającego się już od ziemi dziecka, mogę tyle rzeczywiście stwierdzić z tych swoich obrazów z pamięci, że postać Jana Pawła II, ta reprodukowana na zwykle marnej klasy reprodukcjach, ale jednak wszechobecnych, tak, w miejscach, gdzie się decydowały losy Rzeczpospolitej, ten sposób republikański, to znaczy właśnie poprzez ruch społeczny, który wtedy od sierpnia 80 roku się pojawił, to wszędzie we wszystkich tych miejscach postać Jana Pawła II była takim, można powiedzieć, postacią, wokół której się zwoływano. Tak? To taka również postać, trochę coś, te jego obrazy, trochę coś na kształt takiej również tarczy, bo też trzeba powiedzieć, że odwoływano się do takiego autorytetu stojącego ponad nawet władze PRL, no, czuły.
I poza zasięgiem.
Poza zasięgiem. No,
13 maja 81 okazało się, że może tak nie do końca, nie poza zasięgiem, ale mimo wszystko no, nie tak w zasięgu, jak powiedzmy prymas w 53 roku. Tak? I znowu na bramie Stoczni Gdańskiej wisi obraz jasnogórski i portret papieski, więc dokładnie ta tarcza, o której pan mówi.
Wracamy do naszej rozmowy o Janie Pawle II i jego Polsce. To może rzeczywiście warto się zapytać, czy Polska, którą żyjemy dzisiaj, jest jego Polską, to znaczy tą Polską, która, można było powiedzieć tak poetycko, była Polską jego marzeń, ale bardziej można powiedzieć Polską jego nauczania, bo jednak moment przyjazdu wtedy do Polski ze specjalną katechezą o 10 przykazaniach na początku nowej niepodległości w 91 roku, kiedy papież dawał nam wykład, czym może być Rzeczpospolita żyjąca przykazaniami Bożymi, no to jest oczywiście, ktoś powie, ideał zawieszony wysoko, a ktoś inny powie droga, którą po prostu można było spróbować. Mówił pan przed chwilą o pewnych skutkach społecznych, takich można powiedzieć polegających na tym, co ludzie czują, co w ludziach pozostało, co jakby jest rozpoznawalne, także do dzisiaj częściowo te sformułowania, te określenia, to paradoks, że czasami też i osoby, które zupełnie się z nauczaniem Jana Pawła II nie identyfikują, czasami można powiedzieć wręcz stoją do niego w kontrze, lubią czasami obracać przeciwko temu ideałowi jego także słowa, te nie lękajcie się i tak dalej, widujemy czasami jako takie pozbawione dotychczasowej treści, po prostu wezwania do śmiałości, prawda? Ale to już samo pokazuje, że ciągle mamy do czynienia ze słowami, które jakoś żyją. I chciałem zapytać, czy w wymiarze, też trochę tego dotknęliśmy, ale w wymiarze pewnej zgody, pewnego konsensu społecznego, pewnego wyobrażenia, jaka może być i jaka powinna być Rzeczpospolita, czy mamy jakiekolwiek dane, instrumenty, żeby stwierdzić, że to nauczanie papieża wprost obliczone na pokazanie dróg dla Rzeczypospolitej, czy ono było także jako takie przyjmowane? Bo ja mam, przepraszam, nie znając się na tym zbyt dobrze, wyobrażenie, że Polacy chętnie, jeśli już słuchają tego nauczania, to jest ono takie przyjmowane w intymności własnego losu, tak? I to trochę też w wyobrażeniu tego, jak powinno być w mojej rodzinie, no oczywiście sprawa po prostu wspólnoty kościelnej, jasne, ale to też się zostawia raczej księżom z kolei i biskupom. Natomiast zawsze mi się wydaje, że cała ta jakby okołopolityczna, tak, treść nauczania papieskiego, ona chyba gdzieś jest nieprzyjmowana jako coś jasnego, wyraźnego.
Przede wszystkim nie jestem pewien, czy taki konsensus w ogóle istnieje wśród Polaków co do tego, bo pan, jak rozumiem, postawił tezę, że jest jakiś konsensus. Tu nie jestem tego wcale pewien, czy on istnieje. Mam wrażenie po dzisiejszym jakby podziale bardzo głębokim, który jakby no nie wokół Jana Pawła II się utworzył, ale który jednak pewne części jego nauczania też zawiera i też ich jakoś dotyka, bo chociażby no właśnie ta kwestia obrony życia poczętego też była jedną z prawdopodobnie wykorzystywanych utylitarnie i taktycznie bardziej, ale jednak jedną z osi sporu w pewnym momencie, kilka miesięcy temu, tak? Co ciekawe, w badaniach, które robiliśmy kilka lat temu, właśnie też taki był zespół socjologów warszawskich z profesorem Krzysztofem Kosełą, doktorem Tomaszem Żukowskim, doktor Barbarą Fedyszak-Radziejowską, w każdym razie przy Centrum Myśli Jana Pawła II, i między innymi tam zadaliśmy takie pytanie, co się jakby udało Polakom, a czego się nie udało Polakom zrealizować z nauczania Jana Pawła II. Tam były kwestie zarówno prywatne, jak i publiczne. I co ciekawe, to, co wyszło najsilniej jako stwierdzone przez Polaków, że nie udało się tego zrobić, to solidarność społeczna. To był rok 2012 może, 13, czyli jeszcze przed eskalacją obecną. Chociaż ten konflikt pewnie toczy się już od kilku lat ładnych, więc to faluje, ale w każdym razie Polacy wyraźnie widzieli to, myślę, że w dwóch sferach, bo to była jedna sfera solidarności politycznej, niewystarczającego, zbyt silnego podziału, ale też solidarności społecznej, bo również kwestie związane z biedą, ubóstwem i nadmiernym bogactwem, nadmiernymi widełkami, które są w Polsce, była podniesiona. I również kwestie związane na przykład z, co myślę, że nie udało się wystarczająco Janowi Pawłowi nam wcielić w życie, to kwestii, powiedzmy, takiej etyki relacji pracownik-pracodawca. To jest wielki paradoks, że kraj Solidarności ma jedno z najniższych uzwiązkowień w całej Europie, że udało się mediom, które raczej z natury są bardziej skrzywione liberalnie, i niektórym politykom wmówić Polakom, że generalnie związki zawodowe to tylko obciach i nic więcej. Tymczasem wydaje się, że jednak Solidarność, przynajmniej ta w rozumieniu sierpnia 80, to był ruch bardzo bliski Janowi Pawłowi i również w jego encyklikach społecznych na przykład te związki w sensie pewnej wspólnoty pracowników dla dobra wspólnego są też istotne. I to u Jana Pawła II pada w Laborem Exercens to zdanie, że to praca ma być dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Czy my to widzimy na co dzień w Polsce? Mam wrażenie, że nie. I co gorsza, mam wrażenie, że nawet w instytucjach kościelnych zdarza się, że nie. Czy w instytucjach jakoś poświęconych na przykład Janowi Pawłowi. To jest realny problem, myślę, że w wielu miejscach. Że za często przyjmujemy tutaj taką bardzo ostrą ultraliberalną, niekoniecznie idącą z nauką Kościoła optykę.
Ja pamiętam, że pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II, a już zwłaszcza potem, pojawiała się w dyskusji taki moment, stwierdzenie takie, że Jan Paweł II jest na tyle bogaty w swoim nauczaniu, w swoich różnych wątkach, tak, że czasami niepowtarzalny, tak, w pewnym połączeniu różnych wątków, że dość łatwo jest przetwarzać go w jednostronne takie wersje, tak, że różni Janowie Pawłowie, tak, zależy od tego, więc na przykład, gdy mówił pan o całym tym wątku sprawiedliwości społecznej, to zdaję sobie sprawę, że dla wielu Jan Paweł II był głównie z kolei paradoksalnie prorokiem wolnego rynku. Istniał taki nurt, można powiedzieć, takiego przekonania, że to właśnie z Janem Pawłem II nastąpiło takie, przede wszystkim takim sukcesem było pogodzenie, pokój Kościoła z kapitalizmem, tak? Takie połączenie tych dwóch wątków. To rzeczywiście,
to niewiele ma wspólnego z prawdą. Wydaje się, że może ze względu na to, jak potoczyła się u nas historia i na oczywisty wkład Jana Pawła II w obalenie struktur i myślowych, i władzy komunistycznej, że może wydawało nam się, że Polakom się w tym czasie, ja wtedy miałem lat około 10, kiedy to się zmieniało, moi rodzice trochę starsi, ale trochę od nich słyszałem to i trochę od innych ludzi słyszałem. Wydaje mi się, że wtedy wszystkim nam się wydawało, że generalnie Zachód i system, który tam panuje, nie do końca wiadomo jaki, ale na pewno jest lepszy i na pewno we wszystkim jest dobry. Tymczasem jak się poczyta Jana Pawła II z tego czasu, on miał duże doświadczenie dzięki temu, że Paweł VI przygotowywał go w jakiś sposób do, może niekoniecznie do funkcji papieskiej, ale na pewno do wysokich funkcji w Kościele i nakazywał mu wyraźnie jeżdżenie po różnych krajach i zapoznawanie się z sytuacją lokalną kościołów. On miał dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje i od początku w jego nauczaniu społecznym, we wszystkich tych po kolei encyklikach od Laborem Exercens przez Solicitudo Rei Socialis, aż wreszcie po Centesimus Annus, widać, że w jakiś sposób on krytykuje oba systemy, które wyrastają z materialistycznej wizji świata. Zarówno komunizm, jak i pewną wersję liberalizmu, która wolność człowieka nie czerpie z jego godności, tak jak w nauczaniu Kościoła, tylko raczej z pewnych jakby przyrodzonych materialistycznych źródeł. Taka wersja liberalizmu jest całkowicie przez Jana Pawła II odrzucona i co więcej, on w wielu miejscach na Zachodzie był za to atakowany. My o tym może nie zawsze pamiętamy, nie zawsze wyraźnie to wiemy. Na pewno walczył znowu z błędnym wyzwoleniem, a mianowicie teologią wyzwolenia obecną w Ameryce Południowej, która znowu zakładała, że to wyzwolenie człowieka ma wyjść nie przez wyzwolenie z grzechu, nie przez wyzwolenie ze struktur grzechu, tylko przez walkę na przykład księdza z karabinem.
Przez rewolucję społeczną. Sakralizowaną rewolucję społeczną.
Ale to wcale nie znaczy, że potępiając księdza rewolucjonistę, Jan Paweł II był prorokiem, powiedzmy, jakichś liberalnych źródeł. Wcale nie. I myślę, że również tacy autorzy, no chociażby jak bardzo wybitny autor na ten temat, ojciec Maciej Zięba, dominikanin, który próbował pokazywać pogodzenie Jana Pawła II i nauczania społecznego z liberalizmem, jednak wyraźnie w ostatnich czasach widziałem jego, kiedy brał udział w dyskusjach, to jednak tonował niektórych liberałów, którzy szli zdecydowanie za daleko w tych próbach godzenia.
Wydaje się, że jeśli chodzi o atmosferę, że zmienia się wyraźnie też i atmosfera dotycząca tych spraw, to też wydaje mi się, że mogę potwierdzić, że w latach 90. dyskusja dotycząca tej kwestii właśnie nie mogła zaistnieć w Polsce, ponieważ poziom naszej po prostu animozji do kolektywizmu i do gospodarki tak zwanej uspołecznionej, która nie była żadną uspołecznioną gospodarką państwową, państwa komunistycznego, że trudno było sięgać dalej, poza takie zwykłe odwrócenie wektorów. I tutaj chyba rzeczywiście los takich dalekowzrocznych myślicieli, jak Jan Paweł II, jest zawsze taki, że widzą, że widzą rzeczy, a równocześnie, no, jakby być masa społeczna podlega pewnym opóźnia pewne spostrzeżenia, sama w sobie opóźnia pewne spostrzeżenia, nie? Jest jakaś inercja w ruchu. Wracamy do naszej rozmowy. Czy my dzisiaj mamy jakieś miejsce sporu o Jana Pawła II, czy też po prostu jest to postać, która gdzieś tam no, na tyle jest już wyniosła i poważna, patronuje nam i tak dalej, że niespecjalnie, że tylko się wygrywa jego autorytet dla tej czy innej sprawy, a nie koniecznie toczy się spór o jego nauczanie.
To jest bardzo dobre pytanie, bo z jednej strony pozornie czasami takie spory bywają może w jakichś, ale w bardzo prostych rzeczach. Natomiast nam chyba za mało brakuje po pierwsze studiów nad Janem Pawłem II, ale takich porządnych studiów. A my jesteśmy je winni nie tylko sobie, nie tylko jemu, ale też, co ciekawe, całemu światu, dlatego że dużo, naprawdę dużo, to chociażby Światowe Dni Młodzieży pokazały, ale też jakby no mam takie różne kontakty zagraniczne, które pokazują bardzo wyraźnie, że są takie kraje, to dotyczy zwłaszcza krajów katolickich i to zwłaszcza spoza Europy, ale też, no nie, powiedzmy, Włochy, Irlandia też się zdarza, może mniej Francja, ale ta córa kościoła jest chyba trochę niewierna, ale są takie kraje, w których nauczanie na Pawła II jest nadal odbierane jako pewna rewelacja, gdzie rozwija się studia nad nim silniej niż w Polsce, chociażby Stany Zjednoczone, teologia ciała, tak? Ale też kraje Ameryki Południowej, gdzie jeżeli się słyszy słowo Polska, to w ogóle im się to przede wszystkim kojarzy, no zdarza się, że Boniek, zdarza się, że Lewandowski dzisiaj, że może Lech Wałęsa jeszcze ktoś tam pamięta, ale generalnie to Jan Paweł II, no ewentualnie jeszcze Faustyna Kowalska, bo też przez Jana Pawła II orędzie o miłosierdziu Bożym. I to swoją drogą, to też ciekawostka, że podobno w tej chwili od jakichś 10-15 lat najbardziej tłumaczonym polskim autorem jest nie Lem, nie Kołakowski, nie Kapuściński, tylko właśnie skromna siostra Faustyna Kowalska. To jest niesamowite. I
najbardziej
myślę, że
czytany polski autor.
Tak, tak. No nie licząc rzeczywiście samego Jana Pawła, ale Jan Paweł występuje w kategorii tutaj głowy następcy świętego Piotra na stolicy apostolskiej, więc już nie tylko jako Polak. Jesteśmy to winni również światu w jakimś sposób. I to jest pewien problem, że u nas niewystarczająco się o niektórych rzeczach dyskutuje. Myślę zresztą, że jeśli chodzi o stronę, której niekoniecznie z Janem Pawłem II jest po drodze, jest to pewien element ich taktyki. Bo z ich perspektywy wchodzenie w dyskusję o Janie Pawle II natychmiast ustawia ich w sytuacji, w których musieliby się do tego Jana Pawła II odnieść. Ale to jest tym bardziej winą naszej strony, że niewystarczająco w kwestiach społecznych, w kwestiach, powiedzmy, nie bezpośrednio gospodarczych, ale jednak takiej pewnej etyki życia publicznego, że niewystarczająco to podnosimy. Jest to konieczne, żeby to podnosić. Powinniśmy też, żeby wrócić do samego początku naszej rozmowy, bardzo silnie pamiętać o tym, co się wydarzyło z nami w kwietniach 2005 i 2010. Bo w jakiś sposób te wydarzenia dla mnie były podobne. Oczywiście one miały trochę inne akcenty, bo 2005 był bardziej religijny, ale oba podniosły moment, w którym nasza wspólnota przechodziła pewien czas szczególny. Nasza wspólnota zarówno narodowa, społeczna, jak i też kościoła. W obu wypadkach przypomnieliśmy sobie, że warto jednak może przypomnieć sobie na przykład taką instytucję jak Msza Święta za Ojczyznę. Znowu jest to zapomniane, a to był moment, kiedy przypomnieliśmy sobie, że z 89 roku potrzeba modlitwy za ojczyznę wcale nie wygasła. To jest czas, kiedy byliśmy w stanie rozmawiać ze sobą na ulicach, rozmawiać ze sobą przy różnych poglądach. Ja miałem takie doświadczenia zarówno w tym kwietniu 2005 i 2010 rozmowy z ludźmi całkowicie wyczerpanymi fizycznie, bo oni stali godzinami w kolejce, czy to czekali na mszę świętą za Jana Pawła, czy to w kolejce do Pałacu Prezydenckiego, żeby oddać cześć prezydentowi i jego małżonce. To były osoby, które wyraźnie było widać, że mogą się podpisać pod Janowo-Pawłowym słowem, to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia, to są moje siostry, ich to bolało, ich to i w niektórych sprawach byli dumni, w niektórych sprawach ich bolało, ale oni potrafili o tym rozmawiać. Potrafiliśmy o tym ze sobą rozmawiać i musimy o tym pamiętać. Powinniśmy to sobie przypominać w kolejne kwietnie. Tak się złożyło, że mieliśmy do tej pory w historii inne miesiące jako miesiące pamięci. Był kiedyś jeszcze za młodości Jana Pawła II listopad ważny i styczeń, bo powstanie styczniowe ono popisuje, jak traktowali wtedy powstańców styczniowych. Potem był wrzesień za komuny ze względu na drugą wojnę. Był taki moment, kiedy wydawało się, że sierpień będzie ważny ze względu na 1920, na 44, na 80, ale nam tak złożyło się, tak pan historii zadecydował, że jakość pokoleniotwórcza w tej chwili jest kwiecień, jest dwa wydarzenia w kwietniu. Jeżeli zmarnujemy je tylko na ganianie się po krakowskim przedmieściu i obrzucanie obelgami, to będzie to dramat, bo to są dwa ważne wydarzenia, które pokazują, one są nie tylko ważne, że się wydarzyły, to też są ważne w tym sensie, że jeżeli w ogóle mogły się wydarzyć, to znaczy, że nasza rzeczywistość, z którą w tej chwili się zmagamy i której zwykle nie znosimy po obu stronach, która nam się nie podoba, że ona może być inna. To jest dowód przez zaistnienie, przez per se.
Tak, bo rzeczywiście każde pokolenie ulega takiemu w pewnym momencie złudzeniu, że pewne rzeczy, czy dobre, czy złe, ale są już na tyle trwałe, że nic się wokół nich nie wydarzy i czasami nawet taka opinia może dominować na powierzchni, tak, naszych deklaracji, bo myślę, że te badania, o których pan wspominał, te, które tam w roku 80 dzisiaj dla nas brzmią śmiesznie, one nie brały się zupełnie z powietrza, tylko pewnie z jakiegoś powtarzanego przekonania, które gdzieś
oczywiście
tam ludzie reprodukowali. No, po prostu tak jest, źle będzie, nie będzie, już jesteśmy zupełnie. I to jest jakieś...
Poza tym sama świadomość badaczy była taka, że, że zadając pytania w pewien sposób otrzymywali właśnie takie odpowiedzi.
Tak. Że jest to zdanie sprawy z jakiejś zionącej beznadzieją atmosfery końca Gierka, tak? I nagle gdzieś z samego środka tego wszystkiego wyłania się przygotowana jakaś inna odpowiedź, inna Polska, inna wizja i ludzie nagle czują, że mogą być kimś innym. To się oczywiście wydarzyło. I to jest ten dowód, o którym pan mówi. Znaczy dowód dlatego, że coś takiego może wydarzać się, tak? Mimo tego przeświadczenia, że inaczej być nie może, że już się przyzwyczailiśmy. Zresztą takich różnych sytuacji, w których mówimy, no wiemy już jak jest, przyzwyczailiśmy się, pewne nadzieje są krojone wedle pewnego przyzwyczajenia, no ci są tacy, ci są owacy, ci nie wyskoczą wyżej, ci zawsze będą tacy i inni. I taką Polskę sobie cały czas w oczach rysujemy.
A poza tym, bo Bruksela, bo wypada, tak jest dzisiaj, bo mnóstwo imposybilizmów, a tymczasem okazuje się, że mamy wcale nie tak dalekiej pamięci dwa wydarzenia, które pokazały, że możemy na przykład normalnie rozmawiać o tym, że się modlimy, że chodzimy do kościoła, to jest 2005 rok, że możemy normalnie rozmawiać o sprawach publicznych, to jest 2010, o tym, że potrzeba właśnie tej mszy świętej za ojczyznę, o różnych takich kwestiach. Ja bym jeszcze jedną rzecz chciał poruszyć, jeżeli pan pozwoli, mianowicie mamy do czynienia w tej chwili z instytucjonalizacją pamięci Jana Pawła II, bo w ogóle to jest nietypowa sytuacja, w której ta instytucjonalizacja zaczęła się już w jakiś sposób za życia, co nie jest typową jednak sytuacją w historii, ale kolejne instytuty, kolejne, powiedzmy, pomniki, czasem się mówi pomniki nie, bo pomniki to w ogóle obciach, brzydkie i tak dalej. Nie należy się wstydzić pomników, to po pierwsze, bo pomniki dają okazję w przestrzeni publicznej do tego, żeby przyjść z dzieckiem, z kolejnym pokoleniem i opowiedzieć o tym, co się działo. Więc wstydźmy się nie tego, że jest pomnik, tylko wstydźmy się najwyżej, jeżeli on jest brzydki, możemy, ale przede wszystkim wstydźmy się, jeżeli nie jesteśmy w stanie dziecku opowiedzieć o tym pomniku i o tym, kto tam jest. I dlatego starajmy się. Ten pomnik jest pretekstem do tego, żebyście państwo i żebyśmy my również tutaj po tej stronie mikrofonu Jana Pawła II zgłębiali i byli w stanie następnym opowiedzieć. I druga sprawa, te instytucje. Mam takie doświadczenie pracy 10 lat w jednej z takich instytucji i muszę powiedzieć, że mam do państwa, słuchaczy, duży apel. Mianowicie państwo nie wyobrażacie sobie, że na takie instytucje o pięknej nazwie świętego Jana Pawła II, czasem bez świętego, są różne wywierane naciski ze strony, powiedzmy, ludzi i instytucji i środowisk, które mają poglądy dalekie od Jana Pawła II. Tymczasem zupełnie, bardzo często nie ma żadnego nacisku ludzi wierzących i tych, którzy są związani z Janem Pawłem II. Naciskajmy na te instytucje, oczywiście grzecznie, miło, prośmy o to, żeby nie brakowało tam tematów ważnych dla Jana Pawła II, żeby Jan Paweł II był silnie obecny. Prośmy i uzasadniajmy, bo te instytucje zostały powołane po to, żeby służyć społecznie i one taką pracę starają się wykonywać. Ale jeżeli społecznie nie będą miały wsparcia w tym względzie, że one są rzeczywiście społecznie potrzebne, że mnóstwo ludzi do nich pisze, chodzi i namawia, żeby zrobić jeszcze to, żeby zrobić jeszcze tamto, to one obumrą do instytucji, które są politycznie poprawne, bezpieczne, a tymczasem nauczanie na Pawła II było znacznie szersze i czasami wywoływało spory. Oby takich sporów wywoływało jak najwięcej i dzisiaj.
Przyłączamy się do tego apelu. Myślę, że wielu, jeśli nie większość, jeśli nie wszyscy słuchacze konwersatorium uważają tę sprawę za sprawę ważną. Dziękuję za obecność dzisiaj panu Pawłowi Gierechowi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do następnego konwersatorium, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.